Dwa tygodnie temu rozpocząłem rozważanie na podstawie Księgi Dziejów Apostolskich i wtedy rozmawialiśmy, czyli mówiłem na temat fenomenu przebudzenia w Jerozolimie w pierwszym wieku. 4 lata działalności i Kościół od 120 osób urósł. Tej liczby nie da się dokładnie określić, bo nie ma żadnych źródłowych zapisów, ale do około 30 tysięcy ludzi, którzy głównie, przede wszystkim, czy całkowicie Żydów, którzy uznali Jezusa za Mesjasza. To był bardzo, bardzo szybki wzrost, potężne działanie Ducha Świętego. Jak powiedziałem, fenomen chyba niepowtórzony nigdzie w historii Kościoła później, żeby tak miasto zostało napełnione Ewangelią, jak to się stało w Jerozolimie zaraz po zmartwychwstaniu, po wstąpieniu do nieba i powoleniu Ducha Świętego. Też mówiliśmy o tych takich ważnych czynnikach, które wpłynęły na to. Ja tylko je w telegraficznym skrócie wymienię. Moc Ducha Świętego i zależność od Ducha Świętego wśród uczniów, wśród apostołów, wśród w ogóle pierwszych wierzących Mesjasza. Bezkompromisowe głoszenie Jezusa i wzywanie do upamiętania. Mówiliśmy o niesamowitym poświęceniu tych ludzi, gotowość na to, żeby wszystko porzucić, oddać, by uczestniczyć w tym dziele w Jerozolimie. I czwarta rzecz, jaką zauważyłem i o tym też mówi Pismo Święte, ogromna bojaźń Boża, która towarzyszyła temu działaniu Bożemu. Ludzie byli przejęci czcią dla Pana. Byli bardzo poważnie, traktowali Boga i to wszystko, co tam się działo. No i to ogromne poruszenie spowodowało, że ludzie z okolicznych miejscowości, wiosek przychodzili do Jerozolimy, przynosili swoich chorych, napływali, aby móc spotkać się z łaską Bożą i z mocą Bożą, która działała w Jerozolimie w tamtym okresie. I teraz można by powiedzieć tak, że zbór, który w przeciągu tak krótkiego czasu urósł do takiej liczby, to apostołowie mogliby mieć zajęcie do końca swojego życia w Jerozolimie. Bo wyobraźmy sobie taką wspólnotę, gdzie jest 30 tysięcy ludzi. To może mogliby być zajęci tam do końca życia. Zresztą widzimy, że pojawiały się różnego rodzaju dylematy, problemy, które musieli na bieżąco rozwiązywać, bo wszędzie tam, gdzie są ludzie, tam są jakieś problemy. No my czasami mamy takie wyobrażenie, że istnieje gdzieś taki kościół na ziemi, gdzie nie ma żadnych problemów. Nie wiem, czy tak myślimy. A nawet jak jesteśmy gdzieś gośćmi, przyjedziemy i ten zbór tak dobrze wygląda, tak dobrze się tam czujemy i nam się wydaje, że tutaj jest tak wszystko takie, żebyśmy chcieli, żeby tak było. No ale gość zawsze widzi tylko to, co się gościowi chce pokazać. Czy gość zawsze widzi to, co jest na zewnątrz, ale nie. Tam, gdzie są ludzie, a my jesteśmy wszyscy obciążeni różnymi rodzajami słabościami, takich ludzi Bóg ma w Kościele, tacy jesteśmy. I w Jerozolimie też pojawiały się różne problemy. Apostołowie oczywiście w mądrości Bożej, w mocy Bożej, w Duchu Świętym reagowali. I jak powiedziałem, ten Kościół urósł do takiej wielkiej liczby. Potężny wpływ miał na Jerozolimę. Całe religijny, ta przywództwo religijne było w wielkim kłopocie. Mieli wielki problem. Nie wiedzieli tak naprawdę, co mają zrobić. Więc diabeł im podpowiedział, co mają zrobić. A więc rozpoczął się okres potężnego prześladowania. I tak naprawdę tą atmosferę zmieniło jedno wydarzenie, mianowicie śmierć Szczepana. Śmierć Szczepana spowodowało to jego bym powiedział, ukamienowanie, a kamienowanie było śmiercią za bluźnierstwo. Czyli bluźnierstwo według prawa, śmierć to kamienowanie. Ten rodzaj śmierci wykonywano na bluźniercach. Więc to wydarzenie, jak powiedziałem, zmieniło całą tą atmosferę Jerozolimy i w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich w wersecie 1 czytamy takie zdanie: a Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. Pismo Święte nazywa to zabójstwem. Dlatego, że nie było powodów do śmierci, to było zabójstwo. I dalej czytamy, że w owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie. Tam jest użyte słowo eklezja, kościoła w Jerozolimie. I wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Spróbujmy sobie to wyobrazić. 3 lata w Krakowie kościół urósł do 100 000 ludzi, zachowując proporcje tamte. Więc co 10 mieszkaniec Krakowa jest ewangelicznie wierzącym chrześcijaninem. Można powiedzieć, no to teraz to miasto już będzie całkowicie przemienione. To już nie jest to miasto, to już inne miasto jest. To teraz, no, być może całe miasto zostanie zdobyte dla Chrystusa, dla Ewangelii. I nagle okazuje się, że następuje potężne prześladowanie, a skutkiem tego jest, że zdecydowana większość tych ludzi musi co zrobić? Opuścić Jerozolimę, ratując życie. Historycy próbują ustalić jakieś liczby. Mówią, że około 2000 Żydów mesjańskich mogło zginąć w tamtym czasie. W okresie tego wielkiego prześladowania jerozolimskiego. A reszta, ratując swoje życie, opuściła Jerozolimę. No i jak opuściła Jerozolimę, to w jakim oni stanie wyszli? Musieli wszystko zostawić. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Wszystko zostawiacie. W jakim stanie oni wyszli? Wiecie, nasza perspektywa to jest taka, że jeżeli dzieją się traumatyczne rzeczy, że dzieją się takie straszne rzeczy, to moglibyśmy sobie wyobrazić, że oni wyszli w jakimś, nie wiem, przygnębieniu, w rozpaczy, w żalu. No bo wyobraźmy sobie, że my musimy nagle opuścić nasze miejsca tutaj w Krakowie. Wszyscy, jak jesteśmy, opuścić to. To byśmy uznali to za, jaką traumę. No, może by nawet byśmy tej traumy nie przeżyli. Bo to jest traumatyczne. I nasza perspektywa właśnie jest taka, że było to oczywiście wielkie zło, wielkie, wielkie nieszczęście, ale w rozdziale 8, w wersecie 8, chyba pomyliłem wersety, ale zaraz to znajdę w Piśmie Świętym. To jest rozdział chyba 8, tak, werset 4. Rozdział 8, werset 4 czytamy. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Ci, którzy się rozproszyli z tego stanu, jak powiedziałem, w tym wielkim bólu i cierpieniu, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Jeżeli oni by szli jak pokutnicy, gdyby szli jako ludzie, nie wiem, pogrążeni w gniewie, w żalu, w narzekaniu, to nie byliby w ogóle w stanie iść i zwiastować dobrą nowinę, radosną nowinę. Tutaj widzimy, w jaki niesamowity sposób Bóg przemienił tych ludzi, w jaki niesamowity sposób oni byli poruszeni tym, co się stało w ich życiu, że pomimo tego, że musieli opuścić swoje ukochane miasto, że musieli opuścić swój ukochany kościół, że widzieli, jak wiele osób im bliskich było więzionych, a niektórzy ponieśli śmierć, oni wyszli z tamtego miejsca i szli od wioski do wioski, zatrzymywali się w różnych miejscowościach na noc i przez cały ten czas zwiastowali dobrą nowinę. Dla mnie to jest dowód czegoś niebywałego. Także próbuję siebie jakoś znaleźć w tej sytuacji, umieścić w tej sytuacji, jak ja bym się zachowywał w takim kontekście. Ja myślę, że bracia i siostry, my mamy taką tendencję dzisiaj, żeby w każdych okolicznościach utyskiwać, w każdych okolicznościach trochę trudniejszych narzekać, żeby w każdych okolicznościach żalić się, że nam jest tak bardzo źle, że nas coś takiego złego spotkało. Ale spójrzmy na proporcje, no spójrzmy chociażby na tą sytuację. I chcę wam powiedzieć, że jeżeli my mamy taką postawę, że jesteśmy niezadowoleni, że jesteśmy w pewnym sensie rozgoryczeni, że mamy do kogoś pretensje, że mamy żal, to jak my możemy opowiadać dobrą nowinę? Nie będziemy opowiadać dobrej nowiny. Nie będziemy jej zwiastować, nie będziemy jej głosić w ogóle. Będziemy skupieni na sobie, będziemy skupieni na naszych przeżyciach, będziemy skupieni na tym, co nas spotkało. Najwyżej możemy opowiadać, jak to nam jest źle. A tutaj zupełnie widzimy coś innego. Widzimy wielką traumę, ciężkie doświadczenia, ale pomimo tego ci ludzie wychodzą, idą od wioski do wioski i opowiadają dobrą nowinę, zwiastują Jezusa. Tak bardzo trzeba wiedzieć, co się nam w życiu przydarzyło. Co ci się w życiu przydarzyło? Że poznałeś Pana. Czy to jest coś banalnego? Czy to jest coś zwykłego? Tak naprawdę możemy powiedzieć o sobie, że w tym kraju to jesteśmy wybrańcami. W tym kraju, gdzie tak wiele osób osobiście nie zna Pana Jezusa, to tak naprawdę ci, co znają, to jest tak niewielka liczba, to jest tak niewielki zakres, że my możemy jeszcze jak gdyby bardziej akcentować to, jak wielka łaska nas spotkała, jak wielkie wyróżnienie nas spotkało. Że Pan sprawił, że gdzieś pośród tego religijnego myślenia otworzyły się nasze serca na żywego Boga. I doświadczyliśmy przebaczenia grzechów, doświadczyliśmy zmiany życia. Bóg otworzył nasze oczy na zrozumienie Pisma Świętego, na zrozumienie prawd biblijnych. Bracia i siostry, my mamy niesamowity przywilej czytać Pismo Święte, rozumieć je. To jest przywilej, to jest wyróżnienie. I myślę, że to jest coś bardzo niedobrego, kiedy my to wszystko gdzieś tak spłaszczamy w naszym życiu i tak bardzo jesteśmy skupieni na doczesności i wszystko nam się nie podoba i wszystko jest nie tak. Ci ludzie, jak powiedziałem, doświadczyli wielu, wielu trudności, wielu przykrości, wielu bólu, wielu cierpienia, ale wyszli z Jerozolimy i wędrując po wioskach Judei zwiastowali dobrą nowinę. Chcę zauważyć następną rzecz. Jest ona zapisana w Dziejach Apostolskich, 11 rozdziale, w wersecie 19. Czytamy taką sprawę. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. A więc może nam to dziś umknąć, ale to nie jest sprawa błaha, jeżeli chodzi o Dzieje Apostolskie, o rozwój Kościoła w tym tutaj na początku. Ci, którzy się rozproszyli, ci, którzy opuścili Jerozolimę, a jak powiedziałem wcześniej, ten Kościół jerozolimski to był Kościół składający się z Żydów, Kościół, w którym oni zaakceptowali Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza. Oni się rozproszyli i w pierwszym etapie rozproszenia nie zwiastowali Słowa Bożego nikomu, tylko samym Żydom. Z czego to wynikało? To wynikało z ich wieloletniego zrozumienia, wychowania w pewnym myśleniu, że narodem wybranym są tylko Żydzi. I że Mesjasz był obiecany przez proroków, przez Boga, zapowiedziany przez proroków tylko narodowi żydowskiemu. I że zbawienie jest tylko dla narodu żydowskiego, to był pierwszy etap ich myślenia. To my dzisiaj mamy taką perspektywę, ale ta perspektywa jest zupełnie inna, bo ona jest po 2000 lat. Ale w tamtym okresie dominowało wśród Żydów to myślenie, że Mesjasz jest dla Żydów. I w Kościele Jerozolimskim nie było ludzi z narodów, nie było pogan, mówiąc naszym takim językiem. Sytuacja była taka, że kiedy oni opuścili w wyniku prześladowań Jerozolimę, szli z dobrą nowiną, ale opowiadali ją tylko Żydom do pewnego okresu. Więc ja zadałem sobie takie pytanie, wiedząc o tych faktach, zadałem sobie takie pytanie, jak to możliwe? Przecież Pan Jezus, odchodząc z tego świata, kiedy żegnał się z apostołami, odchodząc z tego świata, powiedział następujące słowa. Mateusza, 28 rozdział, werset od 18 do 20. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a to jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyńcie uczniami wszystkie narody. A oni wyszli z Jerozolimy i głosili Ewangelię tylko Żydom. Marek 16:15-16. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Łukasz 24:46-48. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać, i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. I dalej Jezus mówi, wy jesteście świadkami tego. Ma być głoszone upamiętanie wszystkim narodom. Dzieje apostolskie 1:8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Czy to, co powiedział Pan Jezus, jest dla nas jasne i zrozumiałe? Czy rozumiemy, że w tym poleceniu, które zostało przekazane apostołom, są wszyscy i Żydzi, i narody? Mało tego, apostołowie słyszeli to bezpośrednio z ust Jezusa. Nie wiem, czy później pamiętacie taką scenę, kiedy Duch Święty wysyła Piotra do Korneliusza. I ile walki musi stoczyć Piotr, żeby w ogóle tam pójść, mimo tego, że on słyszał te słowa z ust samego Pana Jezusa. Czy zadaliście sobie kiedyś pytanie, jak to jest możliwe? Czyli z jednej strony Pan Jezus przekazuje bardzo wyraźnie, że od tej pory Ewangelia, dobra nowina, wieść o Zbawicielu, o Mesjaszu jest dla wszystkich narodów. Wręcz otrzymują polecenie, że mają pójść z tą wieścią do wszystkich narodów. Oczywiście ten okres początkowy, gdzieś to się musiało zacząć, więc zaczęło się w Jerozolimie i to było naturalne, że ten kościół w Jerozolimie składał się z Żydów. Przecież oni tam mieszkali, oni tam przyszli na święto. To był początek. Ale to nie był koniec. Nie wiem, czy my sobie nawet zdajemy sprawę, że oni myśleli, że Pan Jezus wróci zaraz w ich pokoleniu. Oni tak odczytywali Pismo, że Pan Jezus, mówiąc o swoim powtórnym przyjściu, myśleli, że ich zabierze z Jerozolimy. Że stamtąd ich zabierze. Czy ktoś sobie z nas zadaje pytanie, jak ludzie pełni Ducha Świętego, jak ludzie, którzy tak żyją dla Boga, tak Bóg w nich działa, pracuje, czyni takie znaki, cuda, tak mogą rozumieć pewne rzeczy. Ale tak rozumieli. To są fakty. Tak rozumieli, że przebudzenie jest w Jerozolimie i Pan Jezus tu powróci niebawem, żeby ich stąd zabrać. Mało tego, kiedy się zaczęło prześladowanie i musieli opuścić Jerozolimę, a więc w ich planach coś się zaburzyło, bo to było pewne zaburzenie ich zrozumienia, musieli opuszczać Jerozolimę, dalej szli z Ewangelią i głosili ją tylko samym Żydom, mimo że polecenie było iść z Ewangelią do wszystkich narodów. I chcę dzisiaj wam powiedzieć kilka rzeczy o sile tradycji. Przecież dobrze wiemy, że to byli ludzie absolutnie oddani dla Pana. To byli ludzie pełni Ducha Świętego. To byli ludzie, do których Bóg mówił. To byli ludzie, którzy słyszeli Boga. Tutaj absolutnie nie możemy tego zanegować. To byli ludzie, w których działał potężnie Duch Święty. Widzimy to, w jaki sposób były manifestacje Ducha Świętego w Jerozolimie. Ale to nie zmieniało jednego faktu, że byli ukształtowani przez wiele lat przez pewną tradycję. Byli ukształtowani tak bardzo mocno przez tą tradycję, że nie byli w stanie poprzez to myślenie zrozumieć tego, co Pan Jezus naprawdę chciał im przekazać. Musiało minąć wiele lat. Bóg musiał wykonać wielką pracę i dzięki Bogu Bóg tą pracę wykonał. Stopniowo wykonał w nich. Ale na początku nie byli w stanie przejść tego, że to tylko Żydzi są narodem wybranym, zbawienie jest tylko dla Żydów i że inne narody nie mają z Bogiem nic wspólnego, a Bóg z nimi nie ma nic wspólnego. I już tak będzie do końca. To myślenie było tak potężne w nich, że nawet opierali się przed tym, aby na początku Ewangelię zwiastować nie Żydom. Mieli problem z tym. A więc, bracia i siostry, siła tradycji jest przeogromna. Siła pewnego ukształtowania. I mówię nam o tym dzisiaj po to, żebyśmy sobie zdali sprawę, jak wielka jest siła naszej tradycji i naszego ukształtowania. Ona jest tak samo silna. My możemy myśleć, że jest inaczej, że my nie funkcjonujemy, nas to nie dotyczy. Otóż nas to tak samo dotyczy. Druga rzecz, wniosek, który płynie z tego, ponieważ pomimo jasnego polecenia Bożego Słowa, oni dalej zwiastowali Ewangelię tylko samym Żydom, mimo tego, że gdzieś, ja myślę, że pojawiały się te myśli w nich, gdzieś się pojawiały te myśli w nich, ale a co z innymi narodami, a co z innymi ludźmi? To, co ich powstrzymywało, to lęk przed herezją. Lęk przed zwiedzeniem, przed herezją. Bali się, że jeżeli z Ewangelią, nie daj Boże, pójdą do pogan, to że robią jakąś herezję, robią czegoś, za czym Bóg nie stoi. Bali się tego. I trzecia rzecz, jaka wpływała na taką postawę, to ślepe podążanie za autorytetami. Oni w taki sposób uznali autorytet apostołowi, to było dobre z jednej strony, ale jeżeli te najwyższe autorytety mówiły im w pierwszej fazie, że Ewangelia jest tylko dla Żydów, a tak było, widzimy to po Piotrze, to oni uznali, jeżeli najwyższe autorytety, jakimi są apostołowie, tak mówią, to znaczy, że to jest prawda. To tak musi być. Byli ukształtowani przez swoją tradycję wieloletnią, bali się herezji, bali się zwiedzenia i bezkrytycznie podążali za autorytetami. To spowodowało, że kiedy opuścili Jerozolimę, z Ewangelią docierali tylko do Żydów, głosili tylko Żydom. I to trwało przez kilka lat, przez pewien okres czasu. Jaka jest, bracia i siostry, lekcja dla nas z tego? Spróbujmy tą lekcję jakoś sobie przybliżyć. Po pierwsze, my musimy bardzo starannie i uważnie czytać Pismo Święte. I chcę was do tego wezwać i samego siebie do tego wzywam, że nasza lektura Pisma Świętego nie może być lekturą powierzchowną. Nasza lektura Pisma Świętego nie może być taką, bym powiedział, pewną ignorancją, jeżeli chodzi o tekst Pisma Świętego. My, jako ludzie Biblii, a to było zawsze siłą wyróżniającą protestanty, że to byli ludzie Biblii. Tak samo jak Żydzi są określani ludem księgi. Tak samo my musimy być określani ludem Biblii. Musimy czytać Biblię z wielką starannością. Zagłębiać się w jej sens, zagłębiać się w jej znaczenie. Odczytywać to z pokorą, odczytywać to z modlitwą. Po prostu poszukać, pogrzebać głębiej. Oczywiście jest taka dzisiaj możliwość techniczna, technologiczna, że człowiek, który chce słuchać na przykład Słowa Bożego, chce słuchać kazań, może sobie ściągnąć nie wiadomo ile nauczań z internetu, wkopiować swoje nośniki i mieć cały czas słuchać kazań. Ale nie wiem, czy wiecie, że to jest ciągłe, bierne słuchanie. Ja mam ogromne wątpliwości, czy to ma wielkie znaczenie dla naszego życia. Chcę wam powiedzieć, że uważam, że ma niewielkie znaczenie. Jeśli chcesz naprawdę studiować Biblię, to musisz wykonać robotę. Musisz wykonać pracę. Jeśli sobie sam coś przestudiuję, wykonam pracę, sprawdzę w różnych tłumaczeniach, będę się o to modlił, to ja już to wiem na wiele, wiele lat. Wykonałem pewną pracę, poświęciłem się temu, żeby to zgłębić. Poza tym, bracia i siostry, dzisiaj, kiedy będziecie bazować tylko na tym, co słyszycie w internecie, to jeden będzie mówił coś innego, a drugi będzie mówił coś innego. To jest dzisiaj standard. Będziecie mieli tylko coraz większy chaos, bałagan i zamieszanie w głowie. Bo jeden autorytet będzie mówił to, a drugi autorytet będzie mówił to. Bracia i siostry, jestem przekonany, że my musimy wrócić do studiowania Pisma Świętego. Musimy wrócić do studiowania Pisma Świętego. Ja już, nieważne, czy to masz formę elektroniczną z wieloma tłumaczeniami, czy formę książkową, ale myśmy powinni być ludźmi, którzy wczytują się głęboko w tekst Pisma Świętego, w jego znaczenie. Jeżeli będziemy szli na łatwiznę i będziemy chcieli, żeby nam cały czas tylko ktoś dawał jakieś kazania, a tutaj jeszcze do tego jest to, że my możemy, jak nam się coś nie podoba, kaznodzieja, to możemy go zawsze wyłączyć jednym ruchem. I sobie znaleźć tego, który nam będzie odpowiadał. I zwróćcie uwagę, że dzisiaj popularne są te kazania, które bardziej bawią ludzi niż uczą Pisma Świętego. Bardziej dostarczają nam samej przyjemności ze słuchania, niż są prawdziwym wykładem Biblii. Dzisiaj to jest na topie, przyjemność ze słuchania. Mówca musi mówić tak, żeby nam było miło słuchać. Nieważne, czy on głosi zgodnie z Biblią, czasami nieważne, czy on naprawdę wykłada Biblię, żeby się go dobrze słuchało. To się go słucha godzinę, dwie. Ale my się musimy uczyć Biblii. To jest istota, uczenie się Biblii. A uczenie się Biblii polega na tym, że my ją po prostu zgłębiamy. Seminarium, w którym służę, nie zawsze lubią mnie seminarzyści, bo im każę pisać prace pisemne. Każę im pisać prace, nieważne czy odręcznie, niektórzy odręcznie piszą. I oni by woleli o wiele, wiele innych zadań, żeby mi dało, tylko żebym nie kazał im pisać. A ja mówię, masz tutaj temat, musisz to napisać na ten temat. Masz Biblię i długopis, tyle ci wystarczy. I chodzi o to, żeby uczyli się Biblii, żeby zgłębiali, żeby czytali. Żeby się zastanawiali na tym, co czytają. Żeby czytali ze zrozumieniem. A więc ważna sprawa na dzisiejsze czasy. Możemy to zingerować, ale ja chcę wam to z odpowiedzialnością, wam to mówię. Ważna sprawa na dzisiejsze czasy. Stać się studentem Pisma Świętego na nowo. Zacząć je czytać z modlitwą, z pokorą, uczyć się Biblii. Jeżeli chcemy mieć wszystko szybko i wszystko chcemy mieć instant, czasami oczywiście jest to potrzebne, bo wiadomo, że różny jest czasem, ale wykup sobie czas dla Pisma Świętego. Wykup sobie. Wtedy naprawdę będziesz się rozwijał. A tak to będziesz tylko miał przyjemność ze słuchania. Druga rzecz, jeżeli chodzi o lekcję dla nas, która wynika z tego, co się działo, co mamy zapisane w Dziejach Apostolskich, to my musimy umieć rozróżnić, co jest tradycją, a co jest Biblią. To są dwie różne rzeczy i często nam się one mylą. Nam się myli pewna tradycja, która obowiązuje z Biblią. Spróbuję wam to za chwilę zilustrować. W ogóle protestanci, a szczególnie ewangeliczni, wierzący ludzie, a tu zielonoświątkowcy też do tego należą, myślą, że my nie mamy tradycji. To jest wielki błąd. Jeżeli my się chlubimy przed innymi kościołami, że my nie mamy tradycji. No oczywiście, że my mamy tradycję. Tylko, że my nawet nie wiemy o tym, że ją mamy. Trzeba rozróżnić, co jest Biblią, a co jest tradycją. Są dwie różne rzeczy. A teraz wróćmy do Wieczerzy Pańskiej, którą dzisiaj mieliśmy. Ja nie przez to zrobiłem pod to kazanie. To była taka moja inspiracja. Ale na przykład, jeżeli chodzi o Wieczerzę Pańską, to, że na przykład my bierzemy chleb i bierzemy wino i rozdzielamy, roznosimy pomiędzy ludzi, którzy są na zgromadzeniu, to jest Biblia czy to jest tradycja? Czy my myślimy, że to tak Biblia uczy, że mamy wziąć chleb, wziąć wino i roznieść między... Biblia na ten temat niewiele mówi, praktycznie nic nie mówi. To Biblia na ten temat nic nie mówi. Biblia tylko mówi o istocie Wieczerzy Pańskiej, że jest to zwiastowanie śmierci Chrystusa, że ma być chleb i ma być wino. Tylko te dwie rzeczy mówi. Natomiast przecież Kościół na przestrzeni wieków obchodził to w bardzo różny sposób. W pierwszym przecież wieku było tak, że głównie to był raczej połączone z posiłkiem całego zboru. Siadali w Koryncie na łące, bo nie mieli budynku i rozkładali jedzenie i mieli wieczerze. Więc, bracia i siostry, to jest... Pewne rzeczy są uwarunkowaniami, które pojawiły się i to, że my na przykład roznosimy, to jest nieszkodliwe w żaden sposób. To jest neutralne, ale to jest pewna tradycja. Równie dobrze możemy wychodzić do przodu i to nic nie zmienia. A równie dobrze możemy usiąść do stołu, to nic nie zmienia. Ale wiecie, jaki byłby problem? Nie wiem, czy nie mieliście dzisiaj takiego problemu, że coś jest inaczej. Że musicie wyjść do przodu. Nie mieliście troszkę? Nikt? Spodobało wam się to? Ale szczerze, może ktoś miał, a może komuś miał skojarzenia. Stella, miałeś skojarzenia, tak? Miałeś skojarzenia. No widzisz, a to jest neutralne zupełnie, czy my rozniesiemy, czy wyjdziemy. To jest zupełnie neutralne. To nie ma żadnego znaczenia. To jest sprawa absolutnie drugorzędna. Mówimy, co jest istotą, a co jest tradycją. Albo na przykład weźmy sytuację, że dzieci siedzą z przodu na nabożeństwie. To jest Biblia, czy to jest tradycja? Czy to jest dobre, czy to jest złe, to możemy o tym rozmawiać. Ale czy Pismo Święte mówi o tym, że na nabożeństwie dzieci muszą siedzieć po prawej stronie w pierwszych pięciu rzędach? Nie ma czegoś takiego. Rozumiemy? Musimy rozróżniać Biblię i tradycję. Albo na przykład to, że my zawsze śpiewamy na stojąco. Niektórzy tylko z was na siedząco, ale większość śpiewa na stojąco. To jest Biblia czy to jest tradycja? Ja znam wiele zborów, gdzie się śpiewa tylko na siedząco. Wiele zborów znam, że tam do śpiewania, jak się zaczyna pieśń, to oni od razu siadają. Jest wiele zborów, a jak się zaczyna modlitwa, to niektórzy klękają. To jest Biblia czy to jest pewna tradycja zboru? Musimy to mieć w świadomości, w zrozumieniu, bo my często walczymy zupełnie z rzeczami absurdalnymi. Możemy to robić tak, możemy to robić tak, bo to nie ma, Biblia o tym w ogóle nie mówi. Nie pokazuje, że jest to coś lepszego lub coś gorszego. Biblia pokazuje istotę sprawy i mamy istotę zachować. I my tutaj nie mówimy o kompromisie z grzechem, tylko mówimy o pewnych tradycjach, które są myśmy je przyjęli i myślimy, że to wszędzie jest na całym świecie. Albo że to, co my mamy, to jest najlepsze. Nie wiem, czy może wy nie macie takiej możliwości, ale ja często, no może już teraz ostatnio nie tak często, ale bywam w różnych zborach. To jak przyjdę, to się rozglądam, jak oni się zachowują i zachowuję się tak jak oni. Bo ja nie wiem, czy oni będą śpiewać na stojąco, czy na siedząco. Więc patrzę. Albo na przykład jakbyście się czuli, gdybym ja sobie postawił tu krzesło i na każdym nabożeństwie siedział tutaj z przodu. Widzielibyście mnie na każdym nabożeństwie, że jestem przynajmniej. Tak? A jakby nie ma, też byście od razu wiedzieli. No przecież jest wiele zborów, gdzie cała rada starszych zboru siedzi na prezbiterium. A nawet są takie zbory, gdzie siedzą o tak w koło. Przodem do was. Wyobraźmy sobie całą radę starszych zborów i liderów, którzy siedzą tutaj z tyłu i teraz ja mówię do ich pleców. Bo oni siedzą podczas kazania za mną. No nie wiem, po to chyba siedzą, że jakbym coś mówił nie tak, że mnie za marynarkę tam z tyłu będzie któryś pociągał. I pomyślmy sobie, gdyby coś takiego z naszym zborze się zdarzyło, że na następną niedzielę wystawiamy tutaj krzesła, to byście powiedzieli, no co tym braciom się stało w głowę, no nie? No co byście pomyśleli sobie? Jak byście to ocenili? Biblia czy tradycja? Biblia czy tradycja? Rozumiecie, nasza tradycja jest tak silna, a my, że my nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ona może kształtować nasz sposób myślenia. I ona kształtuje nasz sposób myślenia. I my bardzo często mylimy dwie rzeczy, jak powiedziałem, Biblię mylimy z tradycją. I wydaje nam się, że tak zawsze było, że tak było pod początku. Albo na przykład częste nasze wypowiedzi, kiedy rozmawiamy, że my robimy wszystko tak, jak naucza Pismo Święte. No ja się teraz pytam, no dobrze, to co my robimy tak, jak robił zbór w Jerozolimie na przykład? Wiecie, jak my jesteśmy w ogóle niepodobni do tego zboru jerozolimskiego? Sposób, w jaki oni funkcjonowali, a nasze funkcjonowanie dzisiaj to są zupełnie dwa światy. To byli Żydzi zachowujący prawo. Czy ktoś z was zrobił ślub na Nazaratu na przykład w życiu chociaż raz? Nawet nie wiemy dokładnie, co to jest. No może, no przepraszam. A przecież oni normalnie składali śluby Nazaratu. 30 dni nie tykali się winogron i nie golili włosów. To była ich część, ich wiary. I mimo tego, że byli już kościołem Nowego Przymierza, to dalej zachowywali te rzeczy. I tak dalej. No przecież, wiecie, my musimy zobaczyć, że my funkcjonujemy w zupełnie nowym, innym kontekście dzisiaj. Ja tego nie oceniam w kategoriach dobre, złe. Ja tylko chcę wam pokazać, że istnieje też nasz ukształtowany sposób myślenia przez pewne wieki. Bo jeżeli na przykład ktoś nawrócił się w określonym zborze, powiedzmy, ktoś się nawrócił w zborze w Nowej Hucie, daj Panie Boże, nawrócił się w zborze w Nowej Hucie i na przykład tutaj był 10 lat w tym zborze i wyjechał na studia, pojechał do innego miasta. I tam poszedł do innego zboru. I on się w ogóle nie może odnaleźć w tym nowym zborze. Bo u nas to jest inaczej. I tak ludzie mają, tak studenci mają. Szukają, przyjeżdżają do Krakowa i szukają takiego zboru, jak tam u nich mieli, a takiego okazuje się, że nie ma. No bo to są inne zupełnie zbory. No i w końcu mówią, no ten jest najbardziej podobny do tego, w którym ja jestem, więc tutaj zostaję. Albo poznał jakąś fajnego chłopaka lub fajną dziewczynę, dlatego zostaje. Albo są inne powody. No dlaczego ta cała grupa bieszczacka, czemu wy w ogóle jesteście w Nowej Hucie? Bo co, bo wam tu dobrze, ale u nas nie ma tak jak w Bieszczadach. Chór jeszcze nie mamy. Ale może będzie. Daj Panie Boże, może chór już niedługo będzie. A co, czego jeszcze nie mamy jak w Bieszczadach? Dużo rzeczy nie mamy. Dużo rzeczy nie mamy, nie? Ale dzięki Bogu powoli zmieniacie się. Zmieniacie się powoli. Bracia i siostry, my musimy to rozumieć, że jest różnica między tym, co biblijne, a tym, co jest tradycją. I my często te dwie rzeczy mylimy i później nam się wydaje, że ktoś nie postępuje zgodnie z Biblią, bo nie robi tak, jak u nas to się robiło zawsze. To nie jest tak. A więc do tego, żeby to rozróżnienie mieć, to trzeba być dogłębnym studentem Pisma Świętego. Dogłębnym studentem Pisma Świętego. Dwa, trzeba naprawdę być szczerym przed Bogiem i rozróżnić, co jest pewną kulturą, tradycją, w której zostałem wychowany, a co jest tak naprawdę Pismem Świętym. No i po trzecie, to wam powiem teraz rzecz bardzo odważną i można powiedzieć tak, jako pastor nie powinien wam tego mówić. Bo mi powinno zależeć, żebyście wy bezkrytycznie mnie słuchali. Ale ja chcę powiedzieć zupełnie coś innego, co wam powiedzieć, że w dzisiejszych czasach, może zawsze tak było, ale w dzisiejszych czasach nie wolno ślepo iść za autorytetami. Za żadnymi. Za żadnymi autorytetami dzisiaj ślepo nie wolno iść. A wam mogę to biblijnie udowodnić i wytłumaczyć, że przy końcu czasów, to jest właśnie jeden ze znaków końca czasów, że ludzie, których szanujemy, że ludzie, których obdarzamy zaufaniem, którzy są autorytetami, mam napisane, więc umiem przeczytać, z mówieniem gorzej, ale przeczytać umiem, że nawet ci ludzie mogą w jednej chwili zmienić swoje poglądy. Będziecie tego świadkami. To wam też jest odpowiedzialne powiedzieć. Będziecie tego świadkami, że Boży ludzie, którzy byli Boży ludzie, będą upadać, będą wchodzić w herezję, będą różne rzeczy się dziwne działy. Apostoł Paweł miał taką odwagę napisać w liście do Galacjan 1:8. Ale choćby nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Choćby się nawet my teraz przeszli. Chcę powiedzieć, że możemy ufać autorytetom w takim zakresie, czy takiego zakresu, dopóki trzymają się Pisma Świętego. Dopóki trzymają się Pisma Świętego. Że odpowiedzialnością na gdyby szanowania autorytetu w zakresie, w którym dana osoba jest wierna Bożemu Słowu. Wierna Bożemu Słowu. I wtedy tak, wtedy należy szanować. Ale jeżeli ktoś odchodzi od Pisma Świętego i wypowiada swoje tezy, swoje twierdzenia i one brzmią bardzo atrakcyjnie, bardzo pociągająco i bardzo zachęcająco, to chociaż nie wiadomo, jakim był ten człowiek, to powinniśmy z ostrożnością do tego podchodzić. Więc dzisiaj nikt z nas nie jest ponad Bożym Słowem. Nawet ja nie jestem ponad Bożym Słowem. Nikt z nas, żaden człowiek nie jest ponad Bożym Słowem. My wszyscy podlegamy Bożemu Słowu. I to ono rozsądza nas. Bracia i siostry, więc jeżeli chodzi o tą sytuację jerozolimską, która jest taka, byśmy powiedzieli, niezrozumiała, że ludzie, którzy słyszeli bezpośrednio od Jezusa, którzy wiedzieli, słyszeli z Jezusa, że Ewangelia jest dla wszystkich narodów, w konsekwencji, kiedy opuścili Jerozolimę, poszli i głosili samym Żydom, to świadczy o tym, jak bardzo silnie byli ukształtowani przez tradycję. I to też świadczy o tym, że nie mieli odwagi, by tą tradycję złamać, mimo tego, że Duch Święty coś do nich mówił. I że ważne jest też to, że podążali za autorytetami i nie zawsze te autorytety miały rację. Bracia, siostry, ale nastąpił przełom. Halleluja. Dzięki Bogu. Kto był pierwszy, który złamał tą zasadę? Ewangelia tylko dla Żydów. Ale kto pierwszy się wychylił? Jezus. Halleluja. Kto to powiedział? Odpowiedź Jezus jest prawidłowa. Tak? Wiesz co? No Jezus powiedział, że jestem posłany tylko do owiec zgubionych w Izraelu. Samarytance, tak. No właśnie. I widzisz, Olek, dobrze celujesz. Bo pierwszy, który złamał zasadę, że Ewangelia nie tylko dla Żydów, to był Filip, który poszedł do Samarii. To jest 8 rozdział Księgi Dzieł Apostolskich. Czytamy rozdział 4 i 5. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę, a Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Filip. No ale Samarytanie to tacy, ani do końca Żydzi, ani do końca poganie. To byli, bo Samarytanie w połowie mieli żydowską krew. W połowie byli Żydami, a w połowie byli nie Żydami. 2. To nie byli bałwochwalcy, dlatego że oni wierzyli w tego samego Boga, co wierzyli Żydzi. Mało tego, oni wiedzieli o Mesjaszu i czekali na przyjście Mesjasza, tylko że w pewnym okresie ci prawowierni Żydzi z Jerozolimy wypchnęli ich, wyrzucili ich, powiedzieli, idźcie sobie założyć inny zbór, my was nie chcemy. I oni sobie zbudowali własną świątynię. Taka jak była świątynia w Jerozolimie, to podobna stała w Samarii, tylko na górze Garazim. Podobna świątynia stała. I tam składali ofiary, wierzyli w Boga Jahwe, składali ofiary, mieli swoich kapłanów, bo powiedzieli, wyście się zmieszali z narodami, jesteście w pół Żydami, w pół nie Żydami, więc wy już nie nadajecie się do nas. My jesteśmy zbyt... To jest czysta krew tylko. I to była... I do nich Pan Jezus poszedł. Pierwszy był Jezus, który tam poszedł, z Samarytanką rozmawiał. A kolejną osobą, która przełamała tą barierę, to był Filip, dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. No i teraz, w jaki sposób Filip się przekonał, że naprawdę Bóg tego chce? Jak to się przekonał? Ludzie zaś przyjmowali uważnie, 8 rozdział, werset 6, ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych i było wiele radości w owym mieście. Bóg się przyznał do tego. Filip poszedł do Samarii, głosił im Chrystusa, a Bóg to słowo potwierdził poprzez znaki i cuda. I zobaczcie, a ludzie przyjmowali uważnie i zgodnie. Panie Boże, daj nam takich Samarytan dzisiaj do słuchania Ewangelii. Uważnie i zgodnie przyjmowali. Jak apostoł Paweł szedł do różnych miast, to wiecie, co go tam spotykało. Ale w Samarii nikt nie prześladował Filipa za to, że głosimy Ewangelię. Ludzie już byli gotowi, już czekali na to. Może bardziej nawet byli gotowi niż niektórzy Żydzi w Jerozolimie. Samarytanie byli gotowi. A Bóg potwierdził to i gdy dowiadujemy się, a gdy apostołowie, werset 14, w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. Ciekawe, po co tam poszedł Piotr i Jan. Wysłali delegację apostołów. Dowiadujemy się, że apostołowie uznali to dzieło, modlili się, aby ci Samarytanie przyjęli Ducha Świętego. Co było dalej? Co było dalej? A więc przełom zrobił Filip, wyłamał się z tego myślenia tradycyjnego, że Ewangelia jest tylko dla Żydów i Filip po zesłaniu Ducha Świętego po kilku latach poszedł do Samarii. Następną osobą to jest Piotr, 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Dzieje apostolskie, 10 rozdział. Następną osobą był Piotr. Ale jak powiedziałem, nie mamy na to czasu, żebyśmy próbowali zrozumieć, jaką walkę wewnętrzną stoczył Piotr, żeby pójść do Korneliusza. Piotr słyszał z ust samego Jezusa, Ewangelia jest dla wszystkich narodów. I żeby Piotr pokonać tą mentalną barierę i pójść do Korneliusza, to najpierw dostał wizję, 3 razy widział prześcieradło opuszczające się i tam nieczyste zwierzęta i głos mówił mu, jedz Piotrze i zabijaj je, przenigdy Panie, nic nieczystego jeszcze nie jadłem. A Pan do niego, co Bóg oczyścił, ty nie miej za nieczyste. Więc miał 3 wizje i zastanawiał się, co te wizje mogą oznaczać. Za chwilę przychodzą wysłannicy Korneliusza i mówią, tu jest Piotr, skąd wy wiecie? Tu, a tak nam powiedział Korneliusz, że tu jest Piotr, że tu mieszka. A jemu powiedział anioł, że tu jest. No więc szukają Piotra i w tym momencie Duch Święty mówi do Piotra, szukają cię trzej mężowie, idź z nimi. Przecież Piotr znał głos Ducha Świętego. Więc no już ma wizję, słyszy głos Ducha Świętego, przychodzi do Korneliusza i pyta się, po coś ty mnie tu w ogóle zaprosił? A po co ja tu w ogóle przyszedłem? I dopiero gdy zobaczył zgromadzonych ludzi i mówi, teraz dopiero pojmuję, że Bóg nie ma względu na osobę. Ile pracy duchowej Bóg musiał wykonać, żeby zmienić jego sposób myślenia, bracia i siostry. A przecież Piotr mógł się po prostu trzymać twardo tego, w czym był wychowany w tym od dziecka i tak powinien się tego trzymać. Ale Bóg przełamał i myślę, że wiecie, ile Piotr miał problemów później przez to, że poszedł do Korneliusza? Jak przyszedł do Jerozolimy, to zaraz go obstąpili i powiedzieli, poszedłeś do pogan. Ty już jesteś nieczysty, ty już nie będziesz z nami. Poszedłeś do pogan. Poszedłeś zanieść Ewangelię nie Żydom. To bracia ze zboru mu postawili taki zarzut. I on się musiał z tym zmagać, musiał po prostu im to wyjaśniać, musiał im to tłumaczyć. I oni mieli problem w to uwierzyć. A więc to była bardzo druga rzecz. A więc najpierw był Filip, który dotarł do Samarii. Później Piotr przełamał pewną rzecz, przełamał to myślenie i poszedł do Korneliusza. I co się stało w domu Korneliusza? Też się zastanawiano, co teraz będzie? Co się stało, że wtedy, kiedy on głosił, to jest jedyne takie opisane miejsce w Biblii, że Piotr kiedy głosił, to w czasie głoszenia stąpił Duch Święty, w czasie głoszenia. Bo powiedział, ja to błogosławię. Ja jestem w tym. Ja się do tego przyznaję. I trzecia rzecz, trzecia grupa, która się wyłamała, to są Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, werset 19. Czytałem, tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, Dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. I dalej czytamy, niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I werset 21, i ręka Pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. A więc kiedy dotarli niektórzy, dotarli aż do Antiochii, to już było poza Izraelem, to już Syria była, dotarli poza Izrael, dotarli do wielkiego, do drugiego co do wielkości miasta w Imperium Rzymskim, do Antiochii. Tam było mnóstwo Żydów, więc głosili także Żydom, ale niektórzy zwrócili się do Greków. I dowiadujemy się, że była że ręka Pańska była nad nimi i była wielka liczba tych, którzy zostali pozyskani. I pierwszy zbór składający się w większości z pogan, to był zbór w Antiochii. To był pierwszy zbór, to był w większości, składał się już nie, z nieżydów, zbór w Antiochii. A później z tego zboru, z Antiochii, apostoł Paweł rozpoczynał swoje podróże misyjne, ale ciągle też kontaktował się z Jerozolimą, bo ciągle wracał do Jerozolimy. I Bóg był z nimi. Zakończenie, kończymy. Chcę wam powiedzieć, że musimy mieć wielką mądrość, żeby rozróżnić, co jest Biblią, a co jest tradycją. Że czasami nasza tradycja może nas skutecznie blokować na to, żebyśmy współpracowali z Bogiem w jakimś dziele. Może nas bardzo blokować. Dobra nowina jest taka, że jeżeli żyjemy z Bogiem, to Bóg ma do nas dostęp i będzie nad nami pracował. Jak pracował nad Piotrem, jak pracował nad innymi. Jeżeli będziemy trzymać się Boga, to Bóg będzie nad nami pracował. I teraz jest tak, taka modlitwa. Panie, pójdę tam, gdzie mnie poślesz. Naprawdę? Naprawdę? Jesteś gotów się tak modlić? Gotów może jesteś, ale czy jesteś gotów pójść? To są, wiecie, my czasami stajemy przed Bogiem i deklarujemy takie słowa, że halleluja, że Bóg nas w ogóle nie wysłuchuje. Jakby nas wysłuchał, to byśmy sobie takiego kłopotu narobili, że później byśmy powiedzieli, Panie, ale nie o to mi chodziło. My różne rzeczy przed Bogiem deklarujemy. Panie, wszystko Tobie dziś oddaję. A więc stańmy przed Bogiem, porozmawiajmy z Nim. Czy jesteśmy gotowi, żeby Bóg łamał to, co jest tradycją, a wydobywał na świat, na światło to, co jest prawdziwą Biblią? Żebyśmy gotowi za tym podążać. Zapraszam was do modlitwy. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Panie.